Cześć. Nie, miał być hej. Hej, tu.
Marzena z Desta Psia Ekipa.
Aśka z Waniliowo.
I Agata z My i Psy. Zapraszamy do posłuchania naszych rozmów o dogoterapii. Temat na dzisiaj jest dogoterapia, ale po co? Marzena, dlaczego prowadzisz zajęcia dogoterapii?
Tak naprawdę teraz w tym momencie przede wszystkim moje zajęcia dogoterapii opierają się na tym, żeby przedstawić psa odbiorcom takiego, jakim jest naprawdę. Czyli ze wszystkimi jego potrzebami, tym co pies lubi, czego nie lubi, jak się z nami komunikuje, jak się bawi, jak się zachowuje. Tak, żeby w przypadku moich odbiorców, to mówię o dzieciach, żeby wiedziały, spotykając psa na ulicy, spotykając psa u kolegi w domu, u babci i tak dalej, dlaczego pies robi na przykład coś w ten sposób, a nie w inny, dlaczego się zachował tak, a nie inaczej i jak my powinniśmy na to zareagować. Wydaje mi się, że zajęcia dogoterapii powinny uczyć tego, jak to najogólniej rzecz ujmując, bezpiecznego kontaktu z tym psem. Także to, co nauczymy i to, co pokazujemy na zajęciach dogoterapii, nieważne czy są to zajęcia z dziećmi zdrowymi, czy z dziećmi z jakąś niepełnosprawnością, te dzieci będą mogły powtórzyć tak jakby tą samą czynność gdzieś tam z innym psem. Czyli jeżeli, nie wiem, będą karmić psa, no to w taki sposób, że jeżeli będą chcieli psa innego nakarmić, to tak, żeby to było bezpieczne, tak? I tak samo jeżeli chodzi o zabawę, no i generalnie wszystkie inne gdzieś tam czynności.
Asia, ty prowadzisz zajęcia indywidualne.
Mhm.
I jakby jaka jest funkcja dogoterapii u Ciebie, nie? Twoich zajęć? Czy indywidualnie na przykład nie ma jakiegoś takiego terapeutycznego aspektu więcej, na przykład w swoich działaniach?
No ciężko powiedzieć, natomiast nie jestem terapeutą z żadnej z metod, więc u mnie to też są zajęcia oparte jednak na edukacji i na kinoedukacji, a nie na zajęciach wspomagających terapię.
No na pewno w indywidualnych jest o tyle lepiej, że sobie można dopasować treści stricte do jednej osoby, tak?
Tak.
Że nie trzeba patrzeć na że tak powiem, no jednak ogół i gdzieś tam uogólniać, tylko no i więcej jesteśmy w stanie na pewno przekazać wiadomości. No i myślę, że to tak naprawdę opiera się na tym samym. Czy to jest grupa, czy to jest jedna osoba. To gdzieś tam chyba te ogólne cele są takie same.
Ale tak właśnie teraz się zaczęłam zastanawiać, że paradoksalnie mówi się, że to niby pies jest tym pomostem łączącym człowieka z drugim człowiekiem. Ale tak sobie myślę, że w moich zajęciach chyba nie do końca tak jest, bo mam wrażenie, że to, co się oferuje dzieciom, jest również na tyle ciekawe, że tak jakby ten pies jest cały czas obok, a nie jest, może to źle brzmi, że celem w samym w sobie, ale on nie jest tym takim...
Bo ja jak sobie myślę na przykład o zajęciach, które ja prowadzę, to mam takie poczucie, nawet w grupach osób z Alzheimerem, gdzie jakby ta postać psa jest taka przykuwająca uwagę, że raczej ten pies jest pretekstem do tego, żebyśmy
tak,
my się spotkali.
To jest, tak, dobrze to ująłeś. Właśnie o tym myślałam, że tak jakby kontakt z tym psem nie jest celem samym w sobie, tylko to wszystko, co się dzieje obok. Dla dzieci jest atrakcyjne zdobywanie informacji o nim, robienie czegoś dla niego. W ogóle no oczywiście wiadomo, że nie to, co sobie ja tam pozakładam, no to dzieciaki tego w ten sposób nie widzą. Natomiast samo to, że on jest już dla nich atrakcyjne i nie dążą koniecznie do czy bezpośredniego kontaktu, czy nawet do jakiejś aktywności, bo to, co robią ze mną też o psie, przy psie dla psa, jest dla nich równie atrakcyjne. To... Więc tak jakby pies jest rzeczywiście pretekstem,
tak,
a nie pomostem, bo dla mnie ten pomost to jednak jakąś taką większą presję na tego psa nakłada, że on jest tym łącznikiem. To już jakoś mi się wydaje, że to jest takie troszkę...
Mi się też w ogóle wydaje, że jeżeli chodzi o zajęcia dogoterapii dla dzieci, to że właśnie ważne jest też to, że one wiedzą, że idą na zajęcia z psem i to zdejmuje z nich tak jakby taką presję, że coś tam będę musiała robić, że będą, nie wiem, jakieś zadania, tylko że one rzeczywiście to odbierają jako tą, powiedzmy, zabawę z psem, fajnie spędzony czas z psem, ciekawie, w inny sposób. Natomiast po stronie tego terapeuty leży właśnie ta odpowiedzialność, żeby te zajęcia nadal pozostały atrakcyjne dla dzieci, ale jednak czegoś ich nauczyły, miały jakieś swoje zasady. Ten pies był, ale nie był właśnie w tym tak jakby... To, że właśnie, że on jest tym pretekstem do tego spotkania się. Całe zajęcia nie muszą opierać się stricte na tym psie.
No tak stop, jakby. Przez tak, każdą minutę.
Tak.
Zwłaszcza, że chyba już kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że tak na dobrą sprawę, jeżeli dzieci mają regularne zajęcia z psem, to jakby atrakcyjność psa samego w sobie spada. One się oczywiście cieszą i fajnie, że przyjdzie pies, ale też jeżeli dogoterapeuta umie zaproponować jakieś ciekawe działania, to szczerze powiedziawszy, ja mam czasami wrażenie, że tego psa mogłoby tam nie być. Mhm. Znaczy w sensie on może być tematem, on może jakby, że a to zrobimy coś dla tego czy innego psa, natomiast dzieciaki i tak to fajnie wejdą, nie? Bo
mi się też wydaje, że to jest fajne edukacyjnie, no bo jeżeli na każdych zajęciach byśmy powielali non-stop ten sam schemat czy działań, czy czynności, czy jakieś aktywności około psa, no załóżmy, że ograniczone do liczby trzech, no to w jaki sposób, jaki obraz tego zwierzęcia budujemy w głowach dzieci? Czyli, że pies jest zwierzęciem, które, nie wiem, tylko się karmi, tylko się czesze i tylko śpi. I to koniec, tak jakby jest skończone. No a dzięki temu, że oferujemy różne tematy, różne aktywności, które właśnie nie są związane bezpośrednio z robieniem czegoś z psem, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie też zrobić na zajęciach i nie wszystko dobrze jest robić w ogóle na zajęciach, bo są na przykład takie zajęcia, aktywności, które lepiej jest jednak robić w domu lub tylko przez opiekuna, no to też pokazujemy tego psa jako taką pełną istotę, która ma właśnie swoje potrzeby, swoje zainteresowania, swoje hobby i też swoje preferencje do udziału w pewnych aktywnościach. I tutaj trzeba rozważyć, na ile to jest miejsce na zajęciach dogoterapii, a na ile jednak dobrze jest o tym dzieciom powiedzieć i je uświadomić, że tak jest, ale jednak powiedzieć też w jakim otoczeniu, czy w jakich warunkach.
No mi się też wydaje, że na takich właśnie zajęciach dogoterapii dzieci powinny móc właśnie zaobserwować taką naturalną jakby zachowanie tego psa. No wiadomo, że on jest do tego odpowiednio przygotowany, odpowiednio socjalizowany i ze względu bezpieczeństwa dla odbiorców i ze względu dla niego, tak, samego, bo wiadomo, że wtedy będzie się czuł, jak będzie to gdzieś tam wcześniej znał różnych ludzi, placówki, to że będzie się lepiej czuł, tak, na tych danych zajęciach. Natomiast no, też nie można z tego psa zrobić jakiegoś tam robota, tak? I nieraz gdzieś tam może być tak, że my sobie zaplanujemy na zajęciach jakąś jedną rzecz, a się okazuje, że nie wiem, pies na przykład w danym momencie nie ma teraz na to ochoty, no nie wiem, ma jakiś gorszy dzień, cokolwiek innego, to też można to w sposób edukacyjny wytłumaczyć gdzieś tam tym dzieciom, tak? Czy powiedzieć, no to tak jak nam się zdarza, tak samo i może się zdarzyć psu i my teraz na przykład nie będziemy tego robić, bo to i tamto. Co więcej, że przecież tak naprawdę na zajęcia dogoterapii bardzo często osoby, które nigdy nie były, bardzo często się dziwią, że oprócz psa przychodzi też ogromna torba lub tych toreb 3. No, że dlaczego? No, bo, że to właśnie o to chodzi, że tak jakby ten pies jest tym pretekstem do tych zajęć, ale na tych zajęciach dzieją się przeróżne rzeczy, tak? W których uczestniczą te dzieci. Nie wiem, ruchowe zajęcia, bardziej na pamięć, na jakieś myślenie, na współpracę dwóch półkul i tak dalej. I to też nie jest tak, że przyprowadzamy po prostu tego psa, ale razem z tym psem wiele różnych innych pomocy, które gdzieś tam opierają się o tematykę, powiedzmy, związaną z psem, ale tylko jest nasza kreatywność, jak my to mamy wpleść.
W sumie to tak sobie myślę, że dobrego, to co powiedziałaś, dotknęło dobrej rzeczy, bo mam takie wrażenie, że jak tak mówi się powszechnie do ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, czym jest dogoterapia, albo tak gdzieś im tylko przemknęło, to wydaje im się, że po prostu jest pies, który w pewien sposób magiczny, chociaż oni sobie nie myślą o tym, że magiczny, bo nie wiedzą w jaki sposób, ma zbawienny wpływ na człowieka, że wejdzie i dookoła dzieje się jakby jasność. A jakby się tak zastanowić poważnie, no to przecież jest to na dobrą sprawę niemożliwe. I mam takie poczucie, że taki popularny obraz, po co się robi dogoterapię, a faktyczny, jakby one się rozmijają. Znaczy na pytanie, po co dogoterapia, jakby zapytać osoby z ulicy albo tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli jest dogoterapia w jakiejś placówce i zapyta się dyrekcję placówki, to często jest, mam takie poczucie na początku, że bo to tak fajnie jak przyjdzie piesek, nie?
Tak. No tak.
A my doskonale wiemy, że no okej, to na jakieś jednorazowe spotkanie to Może to jeszcze jakiś cel być dla kogoś, ale no na pewno nie na regularne zajęcia. Ale mam wrażenie, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że oprócz tego, że ten pies się pojawi i że będzie tematem, to mogą oczekiwać, że zajęcia dogoterapii w ogóle, na przykład w przedszkolu, w ogóle będą wspomagać po prostu rozwój dziecka, jak każde inne zajęcia, które się dzieciom proponuje.
No tak, jak najbardziej. Generalnie jak gdzieś tam człowiek, czy był na praktykach, czy nie wiem, ze swoimi prywatnymi dziećmi chodzę na różne terapie i mogę zobaczyć, co robią na zajęciach z psychologiem, na zajęciach z logopedą, to generalnie to wszystko dzieje się też i na moich zajęciach, tak? Tylko no nie jest to stricte ukierunkowane, bo w przypadku moich zajęć ja mam głównie grupowe, ukierunkowane na jedno dziecko, które, nie wiem, ma jakąś tam wadę i my nad tym pracujemy, tylko to są takie ogólne rozwojowe, które mają tak jakby każdemu z tych dzieci w jakikolwiek sposób pomóc wspomóc jego rozwój, tak? W zakresie motoryki małej, dużej, w obszarze komunikacji i tak dalej. Tylko tak jakby u mnie jest gdzieś tam ten pies, przez co odbiera tym dzieciom koncentrację na tym, że jestem u terapeuty i teraz będę robił te różne zadania. Tylko dziecko ma, przyszedłem na zajęcia z psem, będziemy się bawić. A to, że na przykład robi nawet te same czynności, co u psychologa czy u logopedy, to bardzo często przez te dzieci nawet nie jest zauważane.
Tak, tylko w innym kontekście, nie? W sensie tak. I przez to sobie też utrwala pewne rzeczy. Tak. I ćwiczy w różnych kontekstach, nie?
No, ale chyba też fajnie by było, jakby rodzice w ten sposób do tego, czy rodzice, może nie tyle, że tylko rodzice, ale osoby odpowiedzialne za ten pierwszy krok, czy zorganizowanie zajęć dogoterapii, czy pójście na dogoterapię, żeby właśnie była taka refleksja, na ile to jest coś poważnego, co jest tak jakby pod taką no przykrywką czegoś niepoważnego, że tak to ujmę, ale właśnie to, co ty, Agata, mówiłaś, żeby była taka świadomość, że od tych zajęć mam prawo wymagać więcej niż, nie wiem, 30 minut rzucania pieskowi piłeczki, tak? Czy 30 minut czegoś takiego powierzchownego, tak to nazwijmy. Że za tym cały czas idzie specjalista, za tym idzie osoba, która ma wiedzę pedagogiczną przynajmniej, plus różne tam kierunki specjalistyczne. I tam się dzieje dużo więcej i zarówno dla każdego dziecka na płaszczyźnie wspomagania rozwoju, po prostu jego rozwoju, ale też na płaszczyźnie jego funkcjonowania po prostu w świecie, w którym będzie się spotykał z tymi zwierzętami po prostu na co dzień, nawet nie mając psa w domu. Więc fajnie było, jakby była taka refleksja, no dobrze, jestem dogoterapeuta, dzieje się to, ale co może się jeszcze wydarzyć, albo to, co to robi moim dzieciom? Jakie mogą być z tego konsekwencje, z tego, co się dzieje na tych zajęciach? Żeby gdzieś cały czas się nad tym zastanawiać, czy to, co się dzieje, ma dobry kierunek, czy może niekoniecznie, czy możemy to w jakiś sposób zweryfikować i po co w zasadzie.